Drodzy Państwo, rozpoczynamy dzisiejszą audycję Porady Ekologa. Bardzo serdecznie witam na antenie Radia Maryja pana Mariana Szymkiewicza, kierownika Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Witam serdecznie, panie kierowniku. Szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Temat naszej dzisiejszej audycji to zimowanie ptaków. No właśnie, zimowanie ptaków. Obserwujemy to gołym okiem, że w Polsce pozostają coraz częściej te gatunki ptaków, które niegdyś zawsze odlatywały na zimę. A zatem pytamy się, dlaczego tak się dzieje, a także o potrzeby pokarmowe ptaków, które pomiędzy zimą i latem, tymi dwiema diametralnie różnymi porami roku, także różnią się między sobą.
Tak, mamy zimę. W tym roku wygląda ona bardzo, bardzo ładnie. Od jakiegoś czasu jest sporo śniegu, także w niżowej części Polski, w górach są to już wartości ekstremalne. A wokół towarzyszy nam wiele różnych gatunków ptaków. Do części jesteśmy przyzwyczajeni od czasów dzieciństwa. Zawsze były sikory, dzięcioły, gatunki osiadłe, wiele gatunków krukowatych, gołębie miejskie. Ale od wielu lat ten zestaw gatunków, które z nami pozostaje, cały czas się powiększa i już nie myślę tutaj o dużych ilościach ptaków wodnych, w tym łabędzi, których zimowanie w latach 60. było jeszcze czymś nielicznym, o kaczkach, krzyżówkach, ale pozostaje coraz więcej innych gatunków, w tym takim między innymi jak żurawie, gołębie siniaki, gołębie grzywacze, wiele gatunków drobnych ptaków, które opuszczały nas zawsze, coraz częściej pozostają i coraz częściej przebywają, zwłaszcza właśnie w okresie zimy w naszym sąsiedztwie. No, składa się na to wiele przyczyn, poza zmianami klimatycznymi, także pewna zmiana naszych obyczajów, rozrost miast, urbanizacja właśnie tych ptaków, czyli zasiedlanie terenów zamieszkałych. Okazuje się, że nasze miasta stają się coraz lepszym biotopem, nie tylko lęgowym, ale także miejscem zimowania dla wielu gatunków, dla których jest tu bezpiecznie. Jest sporo pokarmu, w tym właśnie wiele pokarmu, który jest celowo wykładany przez miłośników ptaków właśnie dla ptaków, czyli po prostu dokarmiamy je. No i jest bezpieczniej, choć powoli to się zmienia, bo za właśnie tymi ptakami, które korzystają z naszej pomocy, powoli do miast nadciągają także ptaki drapieżne i to już nie chodzi tylko o niewielkie krogułce, ale coraz częściej są to też jastrzębie, które siedzą, odpoczywają sobie na wysokich dachach wieżowców. Są to wracające do naszych miast sokoły wędrowne, a na obrzeżach także bieliki.
Panie kierowniku, jakie są zatem potrzeby pokarmowe ptaków, czy to zimą, czy latem, bo wiemy, że różnią się one znacznie?
Dokarmiać ptaki czy nie dokarmiać, to stała dyskusja, która pojawia się późną jesienią i jest wiele argumentów oczywiście za, jak również są argumenty przeciwne. No, za to między innymi jesteśmy w stanie w czasie mroźnych, śnieżnych zim pomóc tym ptakom, które występują, zwłaszcza myślę tu o drobnych ptakach śpiewających, takie jak sikory, ale także wróble, mazurki, sierpówki, którym możemy pomóc. Przetrwają one zimę w lepszej kondycji. Potem znoszą większe lęgi. Troszkę przez to też zmieniają swoje obyczaje. Część zaczyna pozostawać, tak jak już wcześniej mówiłem. Oczywiście tu nie myślę tu o sikorach, czy sierpówkach, czy wróblach, które są w dużej części osiadły, ale tutaj między innymi takie gatunki jak kos, coraz częściej w sąsiedztwie pojawiają się kwiczoły, które z tych źródeł korzystają, wiele gatunków puszczaków, grubodzioby, dzwońce, ta lista tych ptaków korzystających z karmnika jest dość długa. Między innymi dokarmianie uczy też pewnej takiej systematyczności. Jesteśmy bardziej wrażliwi na potrzeby zwierząt. jest to dla wielu osób, zwłaszcza tych, które nie mogą opuszczać mieszkania z różnych powodów, czy choroby, czy kalectwa, to jest to często jedyny kontakt z przyrodą. A argumenty, które są przeciwne, to tutaj przeciwnicy dekarmienia mówią, że i tak całym populacjom pomóc nie możemy, że pomagając ptakom w zimę, pomagamy też osobnikom, które normalnie by natura po prostu w ramach selekcji odrzuciła, a poza tym miejsca do karmiania nasze karmniki, jeśli nie są systematycznie sprzątane czy czyszczone, stają się rozsadnikiem niektórych chorób, gdzie ptaki mogą się zarazić. Tak czy owak, większość z nas, to znaczy duża część osób, które dokarmiają, i tak ptaki dokarmiają, ponieważ jest to dla wielu osób też pewien taki relaks. Bardzo lubimy ten ruch za oknem, świergot ptaków. Ciągle się coś dzieje, możemy je podziwiać z bliska. No i nie jesteśmy pod tym względem jakimś wyjątkiem, ponieważ ocenia się, że tylko w samych Stanach Zjednoczonych dokarmianiem ptaków zajmuje się około 100 milionów ludzi. Podobnie w krajach Unii Europejskiej, tu myślę o tej starej Unii. No i oczywiście z tym wszystkim wiąże się też przemysł, który niejako się z tym jest blisko związany. W przeszłości musieliśmy sami gromadzić nasiona niektórych roślin, słonecznika. Kupowaliśmy gdzieś tam w sklepie mięsnym słoninę, smalec. Dziś w większości sieci handlowych można dostać. Są specjalne działy z pokarmem. Przy okazji oczywiście rzeczy związane z zoologią, z pokarmem dla naszych zwierząt domowych, małych. Są działy, gdzie można dostać pokarm dla dzikich ptaków różnego rodzaju, topiony tłuszcz z nasionami, czyste nasiona, różnego rodzaju gatunki w różnym kształcie, także jest to dużo prostsze i łatwiejsze. Do tego dochodzą karmniki różnego typu w zależności od naszych możliwości. Także jest to dość powszechne działanie. No, wiele ptaków z tego bardzo chętnie korzysta, chyba takimi gatunkami, które najczęściej u nas korzystają, to są właśnie drobne ptaki, zwłaszcza trzy gatunki sikor: sikora bogatka, sikora modra, sikora uboga, a także łuszczaki, czyli dzwońce, grubodzioby. No, dochodzą do tego mazurki, ruble, coraz częściej pozostające u nas na zimę zięby, grubodzioby, no i oczywiście przedstawiciele drozdów, kos, częściowo także kliczą. Niektóre dzięcioły, dzięcioł duży, dzięcioł średni, tu u nas na Mazurach, w okolicach Olsztyna, częstym gościem właśnie przy karmnikach jest bardzo ładny, duży dzięcioł zielono-siwy.
Mówiliśmy o tych ogólnie dostępnych różnego rodzaju pokarmach obecnych w sklepach zoologicznych, czy też w odpowiednich stoiskach dotyczących karm dla zwierząt. Pytanie, panie kierowniku, czym żywią się ptaki, które decydują się pozostać na zimę w Polsce, jeżeli obserwujemy, że na naszym terenie występuje na przykład jakiś konkretny gatunek ptaków, jak moglibyśmy pomóc w doprecyzowaniu tego pokarmu, który najlepszy byłby dla danego gatunku ptaka?
Tak, tutaj trzeba od razu powiedzieć może, że dla niektórych gatunków, tych dużych, które zimują u nas od niedawna, takie jak na przykład żurawie, jeszcze dodam, nie powiedziałem tego na samym wstępie, że jest dość duża różnica między Polską wschodnią a Polską zachodnią, oczywiście w Polsce zachodniej, gdzie jest wyraźnie cieplej i łagodniej. Tam zimuje dużo, dużo więcej ptaków. To są właśnie miejsca, gdzie pozostają regularnie na zimę w Dolinie Odry żurawie, ogromne stada gęsi, zwłaszcza tutaj w rejonie Kostrzynia są te duże koncentracje właśnie. Natomiast i dla tych ptaków oczywiście te nie wymagają żadnej potrzeby. Inaczej jest z pojedynczymi bocianami, które też coraz częściej u nas pozostają z różnych powodów. Żurawie, które należą do gatunków przede wszystkim roślinożernych świetnie sobie radzą. Nawet w Polsce Wschodniej, jeśli nie ma bardzo głębokich śniegów, a wiatr, rozumiecie, śnieg z jakiegoś pagórka i odkryte zostaną oziminy, to żurawie potrafią na tym przetrwać. Są rżytka kukurydziane odkrywane, między innymi też przez żerujące dziki, jelenie, sarny. Z tych miejsc korzystają właśnie również żurawie, także tutaj w naszej części. Ale bociany już tak łatwo sobie nie poradzą i bez pomocy człowieka w zasadzie nie są w stanie w Polsce przezimować, ponieważ bociany są gatunkiem mięsożernym. Niewiele jest takich miejsc, gdzie w ciągu roku miałyby stały dostęp do świeżej zdobyczy, takiej jak na przykład ryby czy gryzonie. I tu jeśli taki bocian zostaje, to bardzo często mieszkańcy pomagają mu, dożywiając go rybami, kawałkami mięsa, wątróbek. Ptaki z tego chętnie korzystają. Oczywiście jeśli bocian jest sprawny, nie podejmujemy żadnych prób schwytania go na gnieździe, ponieważ to się dobrze nie skończy. Przede wszystkim dla nas szkoda środków. Ptak, który będzie na tyle osłabiony, wówczas spokojnie będzie można go schwytać. Pozostałe gatunki duże radzą sobie same, takie jak mewy, których w naszych miastach jest dużo, zwłaszcza w miastach nad dużymi rzekami, ale także w innych częściach Śródlądzia, już nie wspominam tutaj o wybrzeżu. Mewy korzystają z różnego rodzaju wysypisk, podobnie jak stada krukowatych, takich jak wielkie stada gawronów, kawek. Wrony siwe również z tego chętnie korzystają, stały się częstymi mieszkańcami naszych miast. A my w zasadzie naszą pomoc kierujemy przede wszystkim do drobnych ptaków śpiewających, które już tu wymieniałem. Dla nich przede wszystkim najlepszym pokarmem są nasiona słonecznika, są nasiona zbóż dla niektórych, na przykład dla cznadli. Czyże korzystają chętnie z prosa, siemienia lnianego. Mazurki również bardzo lubią siemię lniane. No, grubodzioby, dzwońce, sikory, tak jak już powiedziałem, to przede wszystkim słonecznik, łatwo dostępny. Przy dokarmianiu musimy pamiętać o kilku takich bardzo ważnych zasadach. Jeśli zaczynamy dokarmianie, to musimy pamiętać, że trzeba to robić konsekwentnie. Ptaki przyzwyczajone, potem raptem nie ma pokarmu, dzień zimowy jest dość krótki. I dla części jest to duży problem, by uzupełnić rezerwy energetyczne, także robimy to systematycznie. Karmnik ustawiamy w takim miejscu, gdzie ptaki czują się bezpiecznie. To nie może być miejsce, gdzie ciągle ktoś przechodzi, bo ptaki nie będą z niego specjalnie korzystały. Musi być zabezpieczony przed kotami. Czasem warto powiesić na daszku kilka jakichś takich gałęzi, by troszkę wyhamować atak krogulca, drapieżnika, który bardzo często odwiedza sąsiedztwa karmników. No i bardzo ważna rzecz, nie dajemy pokarmów, jeśli które są spleśniałe, zepsute, nie dajemy resztek z naszego stołu, takich jak różnego rodzaju sałatki, pikantnych, przyprawionych, które mogą stać się powodem problemów tych ptaków, które je zjedzą. I w przypadku gatunków wodnych bardzo chętnie odwiedzamy brzegi. Każde miasto ma takie miejsce, gdzie właśnie nad brzegiem mieszkańcy przychodzą, dokarmiają zimujące krzyżówki, łabędzie, łyski, częściowo mewy. Nie wrzucamy tego tak do wody hurtem. Połowa tego chleba, który czasami wrzucamy nawet w wielkich kawałkach, zaraz tonie, przyczyniając się do zanieczyszczenia wód. Jeśli chlebem karmimy, musi to być chleb czysty, lepiej suchy, pokrojony, ale najchętniej gdybyśmy dawali, tak fachowcy zalecają, gotowane warzywa. Oczywiście z tym to nie jest takie łatwe. Może być kukurydza, to mogą być nasiona zbóż wysypywane na brzegu w takich miejscach, które nie będą jakimś utrudnieniem też dla osób mieszkających w sąsiedztwie. Tu myślę o mieszkańcach bloków, którzy niekiedy rozpoczynają dokarmianie na parapetach i wówczas sąsiedzi na dole i na górze mają na parapetach siedzące stada gołębi, które no niestety bardzo szybko zamieniają te parapety w bardzo brudne miejsca, pełne gołębich odchodów, co staje się wielkim problemem i dla mieszkańców, i psuje też relacje relacje sąsiedzkie, więc lepiej wybrać jakiś skwer troszkę dalszy, żeby to dokarmianie nie było utrudnieniem dla osób, które sobie na przykład tego nie życzą.
A zatem również i w tym względzie, panie kierowniku, roztropność i rozsądek to cechy, które są konieczne i niezbędne, aby bardzo mądrze pomagać stworzeniom przetrwać okres zimy.
Tak, to są, tak, oczywiście, roztropność i rozsądek w każdej dziedzinie, nawet w dokarmianiu ptaków, to bardzo, bardzo wskazane cechy, nawet dla dobra samych ptaków. Tu jeszcze mówiąc o tym, co ptaki jedzą, nie wspomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Czasem ta pomoc może być bardzo, bardzo prosta. Mając ogród, wystarczy jakieś zimowe jabłka, można część zostawić, takie właśnie pozostawione na drzewie, przymrożone jabłka, są bardzo chętnie zjadane przez kosa, który po przezimowaniu już wkrótce, nawet teraz w końcu stycznia i w lutym zacznie pięknie śpiewać. Z tego korzystają również kwiczoły, które coraz częściej gniazdują w naszym sąsiedztwie, jest już ich sporo i coraz częściej zimują. Trzeba też dodać, że sadząc czy tworząc różnego rodzaju nasadzenia z krzewów jagododajnych, które owocują, bardzo pomagamy wielu gatunkom właśnie tych ptaków z rodziny łuszczaków, drozdów, między innymi krzaki drzewa jarzębiny owocujące. To jest idealny pokarm dla kwiczołów, dla kosów, dla jeniołuszek, które odwiedzają nas zimą. Z kolei inne gatunki również są chętnie zjadane, między innymi nasiona róży przez dzwońce, które odwiedzają takie właśnie skupienia owocujących róż przez późną jesień i zimę, zrywają z niej tą twardą skórkę i wyjadają nasiona. Lipy, graby, zarówno drzewa, jak i to, co pod nimi leży, są odwiedzane przez grupy grubodziobów, gili, które też właśnie korzystają z tego naturalnego pokarmu, ale jeśli oczywiście jest wysypywany słonecznik z tego źródła, bardzo chętnie korzystają.
Bardzo dziękuję za tą część wprowadzającą. Drodzy Państwo, naszym gościem dzisiejszej audycji jest pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Temat dzisiejszej audycji: zimowanie ptaków. Zapraszam Państwa do telefonicznego kontaktu z nami. 56 655 23 55 Polska Północna, 56 655 23 56 Polska Południowa, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 oraz 536 600 200. Oczekujemy na Państwa telefony. Porady ekologa, bardzo proszę, halo, halo.
Szczęść Boże, słucham i mnie, no mam już 83 lata, ale to od najmłodszych lat, bo mi taka moja sąsiadka starsza była i mówiła, ile ptaszkom dajesz, tyle pan aniołek zapisuje złotym piórkiem. I ja od tego czasu zawsze, także do tego, teraz to mam dokarmę, tylko że, już mówię, śmieję się, że już sobie nie dam rady, bo emeryturka mała. A ja słonecznik kupuję, bo strasznie słonecznik, sikorki, a to ma tak sikorki, turkawki, kawki, wrony, sroki, no i wróbelki, to wszystko, no kosy też są, tylko te kosy to są tak, jak to mówię, bardzo takie, nie boją się, jak koty są, to je łapią, koty taką złą, że tam tak u sąsiadu, one takie niebojące są, no i teraz widzę, był jakoś jeden, już go nie ma, no i wszystko, no wszystko dokarmiam, wszystkiego mi żal jest, no. No tak, mówię, tego słonecznika kupuję, no i różne tam słoninka czy coś, no to mam, ale mam dużo i sikorek, i wróbli, i turkawki, tego, ojej, ile tego, to kukurydzę taką mieloną też im daję, no wszystko, co chcą, to, a nawet i jak taki chlebuś pokryje, to sikorki bardzo lubią brać i jedzą też, bo mówię, żeby nie dawać chleba. No bo te kawki to też to one chcą kawałki chleba i biorą sobie i jedzą, no także że wszystko co mogę, to dożywię, bo mi żal jest.
Jak pani na imię i skąd telefon?
Od Krakowa, Stefania.
Bardzo dziękuję panie Stefanio, panie kierowniku, no dobrze mają te ptaszki z panią Stefanią.
No tak, nasze społeczeństwo nie różni się specjalnie od amerykańskiego, no jesteśmy troszkę biedniejsi, ale tak podobnie troszczymy się, wiele osób pomaga, ja znam również wiele starszych osób, także mieszkających na wsi, które kupują i pszenicę, i owies, no i mają w swoim sąsiedztwie, zwłaszcza jeśli mieszkają na tak zwanej kolonii, czyli gdzieś samotnie na obrzeżu, mają wielkie stada, grupy trznadli, są mazurki i wiele innych ciekawych gatunków, które część z nich na pewno osiedli się w bliskim sąsiedztwie i będzie się odwzajemniała redukcją niektórych szkodliwych gatunków owadów, czy też umili nam obecność swoim śpiewem.
Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Z okolic Przemyśla Helena.
Bardzo prosimy, pani Helena.
Ja chciałam powiedzieć jeszcze, że u nas jeszcze od dzieciństwa to tato, mama mi tak mówili, żeby tam powiesić jakąś słoninkę, ale na cienkie gałązce, bo duże ptaki przyjdą, zabiorą to sikorką taki, dla tych małych ptaszków na przykład. I jeszcze dobre są orzechy włoskie, takie mielone albo takie w kawałkach dla kosów. Sikorek bardzo lubią jeść.
Tak, bardzo dziękujemy pani Heleno. Panie kierowniku, to nam się zrobiły prawie porady kulinarne dla ptaków. To.
No tak, oczywiście. Orzechy włoskie to taki troszkę wyszukany pokarm, ale pani dzwoniła tutaj słuchaczka z Przemyśla, gdzie jest dużo cieplej niż na przykład tu na Mazurach, gdzie orzechy dopiero od niedawna stają się takie troszkę bardziej popularne. Oczywiście orzechy to znakomity pokarm, bardzo wysoko energetyczny, mają dużo tłuszczu, no i chętnie są przez ptaki zjadane. Mamy tu i w górach, i w Polsce północno-wschodniej kuzyna sójki, sroki, wrony, orzechówkę, która specjalizuje się właśnie w rozkuwaniu orzechów, nie tylko włoskich, ale także inne gatunki korzystają z tego, i krukowate, i sójki. No, orzechy są chętnie zjadane również przez niektóre ssaki, między innymi wiewiórki.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Tak, szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże Panu gościowi w Radiu Maryja.
Kto się dodzwonił do nas?
Barbara z północnej Polski. Proszę Pana, ja chciałabym się dowiedzieć, jaki to jest gatunek gołębia, który jest taki, tak jak na naszych placach tutaj w mieście można spotkać na rynku na przykład, to ten gołąb jest większy i on ma taką białą jakby obrożę, jest bardzo ładny, potem jeszcze jest taki jak kawa z mlekiem czy kakao, może taki kolor, i on ma czarną taką obrożę na szyi.
Tak.
A też chciałam jeszcze uczulić na to, że niektórzy znaczy jesteśmy w błędzie nieraz, że podajemy ptakom słoninę wędzoną, a to się podaje świeżą słoninę. Nie wszyscy to wiedzą.
Dziękujemy pani Barbaro. Panie kierowniku, bardzo proszę.
Tak, i słonina nie może być solona. O tym koniecznie musimy pamiętać. Także to powinna być świeża i niesolona. W przeciwnym wypadku to oczywiście będzie efekt odwrotny. A jeśli chodzi o gołębie, no jest pani osobą bardzo spostrzegawczą. Ten duży gołąb, wyraźnie większy od naszego gołębia miejskiego, no, z tą jasną obrożą na szyi, to jest gołąb grzybacz. Gatunek, który jest bardzo rozpowszechniony jako lęgowy, jeden z naszych najbardziej rozpowszechnionych ptaków. Gniazduje zarówno w głębi rozległych puszcz, jak i w centrach miast, w najbardziej ruchliwych miejscach, a ostatnio nawet zaczyna już gniazdować nie tylko na drzewach, ale także na parapetach, wzorem gołębia miejskiego, czyli i jeszcze bardziej się do nas przybliża. To jest gołąb grzywacz, największy z dzikich europejskich gołębi. A ten drugi, to myślę, że tu pani myśli o... obserwowała pani sierpówki, czyli sonagawice tureckie. One są właśnie takie kawowe, są odcienie troszkę jaśniejsze, troszkę ciemniejsze i właśnie z tą ciemną, czarną, fragmentem czarnej obruszki, stąd w kształcie sierpa, stąd ta nazwa. Inaczej jest sonagawica turecka, ponieważ pochodzi z Turcji. I jeszcze tak wracając, tu nasza pierwsza słuchaczka mówiła, że tam przylatują do niej turkawki. No oczywiście o tej porze to miała na myśli właśnie sierpówki, które są wielkości turkawki. Turkawki teraz są daleko na zimowiskach afrykańskich.
Bardzo dziękujemy panie kierowniku za dzisiejsze spotkanie. Zimowanie ptaków to temat dzisiejszej audycji. Naszym gościem był pan Marian Szymkiewicz, kierownik Muzeum Przyrody, oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Bardzo dziękuję panie kierowniku.
Dziękuję.
Życzę
pięknie.
Dobrego dnia i mówimy sobie do usłyszenia. Z panem Bogiem. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję, szczęść Boże.